Zanim Jezus rozpoczął swoją służbę na ziemi, przez 40 dni był na pustyni. To był taki obraz, jak kiedyś Izrael przez 40 lat kroczył przez pustynię. Przez 40 dni nie jadł, tak jak kiedyś Mojżesz, przez 40 dni pościł przed Bogiem. I kiedy to wszystko się skończyło, cały ten post, całe to odosobnienie, to jeszcze nie był koniec. Bo wtedy dopiero przyszedł do niego szatan i właściwie głosami trzech takich dziwnych doradców, którzy są z nami cały czas i z ludzkością i z każdym nas osobiście, próbował odwrócić uwagę Jezusa od tego, co najważniejsze. Najpierw powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Jezus przez 40 dni głodował i był Synem Bożym i miał wielką moc. I nie wiem jak wy, ale dla mnie to było rozsądne, że mógł zaspokoić swoją potrzebę. Ale on nie uległ temu, ale odpowiedział szatanowi słowami Pisma Świętego. Napisane nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Później szatan sam zaczął cytować Pismo Święte i mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół ze świątyni, na której postawił Jezusa, bo napisano, aniołom przekażę, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Świątynia była największą budowlą ówczesnego Izraela, niemalże całego basenu Morza Śródziemnego w tamtej części. I jeden jej wierzchołek, jeden jej kraniec był naprawdę bardzo wysoko. I szatan w wizji postawił Jezusa i mówi, a teraz pokaż, jaki jesteś wielki. Zabłyśnij przed ludźmi, pokaż im, z kim mają do czynienia. A Jezus odpowiada znowu słowami Słowa Bożego, napisano też, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. A później szatan pokazał mu wszystkie królestwa ziemi, całe bogactwo świata. Wszystko, co jest zgromadzone i było zgromadzone przez ludzi, którzy ówcześnie żyli i mówi, to wszystko ci dam, jeśli tylko upadniesz i złożysz mi pokłon. Jeżeli ty, Syn Boży, mnie uwielbisz. I Jezus znowu słowami Słowa Bożego odpowiada, idź precz, szatanie. Napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i tylko Jemu służyć będziesz. Trzech doradców. Lepiej, więcej, wyżej. Szatan powiedział Jezusowi, możesz żyć lepiej, po co masz cierpieć głód? Wykorzystaj moc, którą masz, po to, żeby nie cierpieć, po to, żeby sobie dogodzić, po to, żeby było przyjemnie. Szatan pokazał Jezusowi całe bogactwo i mówi, możesz to wszystko mieć, możesz mieć więcej, więcej niż masz, więcej niż ma ktokolwiek inny. I szatan też próbował odwołać się do dumy, człowieczej dumy Jezusa, mówiąc, możesz być wyżej niż inni. Możesz pokazać, że jesteś kimś lepszym. Możesz znieść się ponad innych i pokazać im, kto tu jest najważniejszy. I powiem wam, ta nieświęta trójca, tych trzech nieświętych doradców, naprawdę towarzyszą nam przez całe istnienie ludzkości. Bo oni, może nie w tych dokładnie słowach, ale na inny sposób, powtarzają każdemu z nas te same trzy rzeczy. Możesz żyć lepiej, możesz mieć więcej, możesz wznieść się wyżej. I w Piśmie Świętym też spotykamy ich na wiele różnych sposobów. Kiedy Jan, apostoł Jan pisał jeden ze swoich listów, nazwał ich innymi słowami, ale pisał o tych trzech samych doradcach. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, to jest pożądliwość ciała, aby nam było lepiej, pożądliwość oczu, aby mieć więcej i pycha życia, aby wznieść się wyżej, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Powiem wam, my przez najbliższy miesiąc też będziemy kilka razy powracać do tych trzech doradców. Przez najbliższe trzy niedziele, poczynając od tej niedzieli za tydzień, będziemy mieli taki mini cykl pod tytułem Epoka Nałogów. Będziemy mówili o tym, jak my jako kultura, jako społeczeństwo, jako cała ludzkość tak naprawdę coraz bardziej wpadamy w szpony różnych nałogów, nawyków, przyzwyczajeń i postaw, które zamiast nam pomagać, chociaż takie obietnice sobą niosą, tak naprawdę nas niszczą. Ale dzisiaj będziemy patrzyli na tych trzech z innego powodu. Dlatego, że to są trzej najwięksi wrogowie prostoty. Pierwszą niedzielę każdego miesiąca poświęcamy dyscyplinom duchowym. Dyscypliny duchowe to różne rzeczy, które my robimy, które są związane z naszą duchowością po to, żeby czasami poczuć się bliżej Boga, czasami po to, żeby Go bardziej doświadczyć. To są różne rzeczy, które ja, które ty możemy zrobić, które są związane z tym, co jest między nami a Bogiem. I nazwaliśmy to dyscyplinami duchowości, dlatego, że one wymagają pewnego wysiłku z naszej strony. Ale tu nie chodzi o to, żeby przed kimś zabłysnąć, tu nie chodzi o to, żeby pokazać, jak w tym jesteśmy silni, tu chodzi o to, żeby odzyskać zdrowie. I dlatego też mówiący kazanie w pierwszą niedzielę ubiera się w ten fartuch, dlatego tak jak pastor wspomniał, wszyscy, którzy mówią świadectwa o tym, jak Bóg odmienił ich życie, ubierają ten fartuch, nie dlatego, że on jest święty sam w sobie, ale dlatego, że on jest znaką tego, że kiedyś było z nami gorzej. Ale dzięki temu, że podejmujemy wysiłek, żeby zbliżać się do Boga, jesteśmy rehabilitowani. Jedni bardziej, jedni mniej, ale każdy z nas kiedyś leżał i każdy z nas ma okazję powstać. I tak jak mówimy, nie chodzi o to, żeby przed kimś zabłysnąć, ale tak naprawdę, żeby zbliżyć się do Boga. Bo jeżeli robisz różne rzeczy, Bóg nie będzie cię za to kochał bardziej. Jeżeli ich nie robisz, Bóg nie przestanie cię kochać. Robimy to po to, dlatego że to przynosi korzyść nam samym. Nie zrobisz nic, by Bóg kochał cię bardziej, nie zrobisz nic, by przestał cię kochać. Ale możesz zrobić wiele, by Jego miłość zobaczyć, doświadczyć i pokazać innym. I bez względu na to, w jakim miejscu się znajdujesz, czy jesteś zupełnie bezsilny, leżysz na tym przysłowiowym łóżku, czy może potrafisz usiąść, czy może potrafisz stać, uczynić krok, a nawet zacząć biec, zachęcamy siebie nawzajem, każdego z nas, żebyśmy podjęli ten wysiłek i spróbowali, stosując różne te dyscypliny duchowości, uczynić choć jeden krok do przodu, choć jeden krok zbliżyć się do Boga, zobaczyć Go lepiej i pozwolić Mu, aby On przemienił nas i abyśmy my mogli czynić Go znanym. I zbliżamy się już powoli do końca tego cyklu. To już jest 9 z 10 dyscyplin. Od września zeszłego roku aż po czerwiec tego roku każdego miesiąca skupiamy się na jednej z nich, aż w przyszłym miesiącu zakończymy ostatnią, która będzie prowadzenie duchem. Ale powiem wam, że to właśnie prostota dla mnie jest chyba najbardziej rewolucyjną ze wszystkich dyscyplin duchowości. Dlatego, że my jako kultura, jako społeczeństwo właśnie prostotę najbardziej zagubiliśmy. I z tych wszystkich dyscyplin, chociaż każda z nich jest ważna, każda z nich jest cenna, jeżeli spróbujecie zastosować w swoim życiu prostotę, te zmiany mogą być największe. Czym jest prostota? Najkrócej mówiąc, prostota to usuwanie ze swojego życia różnych zbędnych rzeczy po to, żeby zostało tylko to, co najważniejsze. Prostota to upraszczanie swojego życia, że wszystkich rzeczy, które nauczyliśmy się gromadzić, dodawać i planować, po to, żebyśmy zobaczyli wyraźnie, co w życiu jest najważniejsze. I powiem wam, cały świat zaczyna być zafascynowany prostotą, bo cały świat zaczyna widzieć, że my się zaczynamy gubić w tym wszystkim, co wokół siebie tworzymy. Ale chrześcijańska prostota nie polega tylko na tym, żeby się wyzbywać, ale właśnie na tym, żeby uświadomić sobie, co jest najważniejsze. Chrześcijańska prostota to jest stopniowe upraszczanie swojego życia po to, żeby jak najwyraźniej zobaczyć Boga i Jego wolę. To jest stopniowe upraszczanie swojego życia z różnych niepotrzebnych, chociaż czasami nawet samych w sobie dobrych rzeczy, po to, żebyśmy mogli być bliżej Boga i żeby On mógł bardziej przez nas działać. Prostota uczy nas, że to Bóg, a nie dobra materialne, jest źródłem wszystkiego, co mamy w życiu. Że to od Niego pochodzi każda rzecz, którą posiadamy. Prostota uczy nas, że to nie poszukiwanie przyjemności, zaspokojenia różnych naszych potrzeb czy pragnień, ale to właśnie Bóg jest największym spełnieniem człowieka. I prostota uczy nas, że to nie nasze osiągnięcia, nie nasze pochodzenie, nie nasze dokonania są miarą naszej wartości, ale to Bóg jest miarą tego, kim jesteśmy. Bóg, który posłał swojego Syna, to, co miał najdroższego, po to, żeby nas odkupić. To On pokazuje nam, jaka jest nasza wartość. A ci trzej doradcy lepiej, więcej i wyżej robią wszystko, żeby tę prawdę ukryć przed naszymi oczami. I powiem wam, nauczyliśmy się ich słuchać. Polubiliśmy ich słuchać i nawet w Kościele nauczyliśmy się ich słuchać. Kiedy się patrzy na współczesne chrześcijaństwo, to nawet w Kościele coraz częściej słyszymy o tym, że Bóg przyszedł po to, żebyśmy mieli więcej, żeby nam się żyło lepiej i żebyśmy byli wyżej od innych. Nawet w Kościele te słowa, głos tych doradców zaczyna rozbrzmiewać coraz głośniej. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przez te kilkadziesiąt minut, około pół godziny, jakie nam zostało, żebyśmy zmierzyli się z tymi doradcami i spojrzeli na to, jak Chrystus sobie z nimi poradził. Pamiętacie, jak Chrystus odpowiedział na każdy z tych głosów? Słowami Słowa Bożego. Więc zobaczmy, jak każdą z tych rzeczy, jak każdą z tych prawd, które nie są już nawet kwestionowane w naszym społeczeństwie, przedstawia Słowo Boże. Współczesny świat, co najmniej od 100 lat, mówi, że więcej to znaczy lepiej. Im więcej masz, tym lepsze będzie twoje życie. Że życie polega na tym, żeby gromadzić coraz więcej. Najważniejszą nauką społeczną współczesnego świata jest tak naprawdę marketing. To jak sprzedać więcej, jak przekonać ludzi, że mogą mieć więcej, jak przekonać ich do tego, żeby chcieli mieć więcej. Tylko problem z tym więcej jest to, że jak już więcej masz, to wciąż możesz mieć więcej. Jak już masz bardzo dużo, to i tak możesz mieć jeszcze więcej. Wiecie, jak oceniamy bogactwo? My nigdy nie jesteśmy bogaci. Bogaci to są ludzie, którzy mają co najmniej o jedno zero więcej w wypłacie czy na koncie. I bez względu na to, ile jest ludzi, którzy mają mniej od nas, my i tak patrzymy na tych, którzy mają więcej i myślimy o tym, jakby było wspaniale im dorównać. I cały świat wspiera nas w tym. Myślcie o tym, róbcie wszystko, żeby mieć więcej. W Księdze Przypowieści jest niesamowity obraz. Może niektóry was obrzydzi, ale wybaczcie. Autor przypowieści pisze: pijawka ma dwie córki, którym na imię Daj. Daj. I trzy są rzeczy nienasycone. Owszem, cztery, które nigdy nie powiedzą dosyć. Kraina umarłych, łono niepłodne, ziemia niesyta wody i ogień, który nigdy nie powie dosyć. To jest doskonała metafora współczesnego świata. Jesteśmy wszyscy dziećmi tej pijawki i wszyscy nauczyliśmy się mówić daj, daj, daj. A dla większości z nas bardzo mało znanym słowem jest dosyć. Wystarczy. Więcej nie potrzebuje. Wiecie, w Księdze Rodzaju jest historia o Jakubie i o Ezawie, o dwóch braciach, którzy rywalizowali ze sobą. I każdy sposób był dobry, żeby mieć więcej od drugiego. I tak naprawdę ta rywalizacja między nimi i między ich rodzicami doprowadziła do tragedii w tej rodzinie. Do tego, że Jakub musiał uciekać, bojąc się o życie, a Ezaw gotów był go zabić. Rywalizacja między braćmi doprowadziła do tego, że byli gotowi się pozabijać, bo chcieli mieć więcej. I ostatnio w konflikt poszedł o błogosławieństwo ojca, który jednemu gotów był dać wszystko, a drugiemu nic. Ale kiedy spotkali się 20 lat później, tak naprawdę to Ezaw jest bohaterem tej historii. Bo kiedy Jakub wysyła do niego stada, co w tamtych czasach było właściwie największym majątkiem, i to nie jedno, ale kilka, po to, żeby tak naprawdę udobruchać go, żeby w jakiś sposób zyskać sobie jego łaskę, żeby po prostu on go nie zabił. Kiedy Ezaw wychodzi mu na spotkanie i pyta go, co to jest? Po co posyłałeś mi to wszystko? Jakub mówi wprost, chociaż takimi słowami ze starożytności, posłałem cię to po to, żeby ci to dać w prezencie. Żeby uznać, że to ty wygrałeś, że to ty jesteś wyższy, że to ty będziesz miał więcej. A Ezaw mówi słowa, które ciężko jest usłyszeć w współczesnym świecie. Ja mam dosyć, bracie mój. Zatrzymaj sobie to, co twoje. Ja mam dosyć. Przez całe życie rywalizowali ze sobą. Teraz on staje przed swoim bratem i mówi, to co mam, mnie wystarczy. Nie potrzebuję mieć więcej od ciebie. Wiele lat później apostoł Paweł, kiedy otrzymał dar ze zboru w Filipii. Jak pamiętacie, zbór w Filipii to był jeden z tych zborów, który sam niewiele miał. Ale zebrali ofiarę pieniężną dla pastora, znaczy pastora, dla apostoła, który był w więzieniu i wysłali mu ją. Kiedy on ją otrzymał, pisze list, który jest tak naprawdę listem podziękowania i pisze, chociaż że im jest bardzo wdzięczny, to tak naprawdę, nawet gdyby tej ofiary nie dostał, nic by się nie stało. Poświadczam, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem. Otrzymawszy wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę milą widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Apostoł Paweł był w więzieniu. Otrzymał jakiś dar pieniężny od wcale niebogatego zboru i mówi, słuchajcie, to co mam, mi wystarczy. To co mam, mnie zadowala. I w tym samym fragmencie, dosłownie w tym samym fragmencie padają słowa, które my często lubimy cytować. Słyszeliście pewnie stwierdzenie wielu chrześcijan, wszystko mogę w Chrystusie, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ale wiecie, w jakim kontekście padają te słowa? W kontekście człowieka, który tak naprawdę nie szuka już nic więcej. Apostoł Paweł pisze, umiem się ograniczyć, umiem żyć w obfitości. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. ta moc, którą on miał, to wszystko, które mógł dokonać, tak naprawdę polegało na tym, że jego nic nie mogło zawrócić z obranej drogi za Bogiem. Ani ubóstwo, ani bogactwo. Potrafił z jednym i z drugim sobie poradzić, a może bardziej mówił, że nie ja sobie poradzę, ale Chrystus daje mi siłę, żeby ani ubóstwo, ani bogactwo nie odwróciło mojej uwagi od tego, co najważniejsze. W Nim mogę wszystko. W Nim poradzę sobie z każdą sytuacją. To, co mam, wystarczy i nie potrzebuję więcej. Drugi doradca mówi nam, ale przecież możesz żyć lepiej. Po co masz cierpieć? Po co ma ci być tak trudno? Spróbuj poprawić sobie życie. Jeżeli nie tak, to przynajmniej spróbuj sięgnąć po różne używki, które pozwolą ci zapomnieć. Przecież nie po to jesteśmy tutaj, żeby się udręczać. Lepiej jest zapomnieć, lepiej jest zdecydować się nawet na chwilową przyjemność. Lepiej jest choć na chwilę, żeby było nam lepiej, niż mierzyć się z całym tym cierpieniem, które czasami stoi na naszej drodze. Apostoł Paweł, ten sam, pisał kiedyś do Tymoteusza. W dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą bowiem samolubni, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, a ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Takich się wystrzegaj. Powiem wam, już wtedy tacy byli i przez całą historię cały czas tak jest, że jeżeli chodzi o rzeczy, które dają nam przyjemność, jeżeli chodzi o rzeczy, które sprawiają, że poczujemy się lepiej albo że nasze życie będzie lepsze, to czasami jesteśmy gotowi miłować je bardziej niż Boga i zrobić wiele, żeby je sobie dać, żeby je zdobyć. A apostoł Paweł pisze, że jeżeli chodzi o takie zaspokajanie swoich własnych pragnień, swoich własnych potrzeb, my jesteśmy inni. Zauważyliście, że potrzeba stała się takim słowem wytrychem w współczesnej kulturze? Jeżeli tylko nazwiemy coś potrzebą, to tak naprawdę masz absolutne prawo ją zaspokoić, bez względu na to, co to jest. Jeżeli chcesz, żeby ktoś uznał twoje pragnienie do czegoś, to nazwij swoje pragnienie potrzebą. Ja mam potrzebę wyrażenia siebie, mam potrzebę sięgnięcia po to, sięgnięcia po tamto, ja mam potrzebę takiego, a nie innego stylu życia i wszyscy zaczną się odsuwać. No skoro masz taką potrzebę, to masz prawo ją zaspokoić. I tak naprawdę słowem potrzeba zaczynamy usprawiedliwiać każdą nasze pragnienie, każdą naszą pożądliwość. Apostoł Paweł mówi, ale my, chrześcijanie, my, którzy poszliśmy za Chrystusem, jesteśmy inni. Kiedyś tacy byliśmy, tak, to prawda, bo jesteśmy z tego świata, tu się urodziliśmy, ale kiedy Chrystus przyszedł, On nas zmienił i jesteśmy inni. I my byliśmy niegdyś, ale już nie jesteśmy. Nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, On zbawił nas, abyśmy usprawiedliwani łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. I dlatego pisze, uzbrójcie się tą myślą, że kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, nie poszukiwaniu tego, co przyjemne, nie własnej rozkoszy, ale woli Bożej. Dość, że w czasie minionym spełniali cię zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwościom, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Kiedyś tak było, ale teraz jest inaczej. I psalmista mówi, co jest naszym zaspokojeniem, co jest naszym spełnieniem. W psalmie 16 zawarł takie słowa do Boga kierowane. Tyś Panem moim i nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Pan jest działem moim i kielichem moim. Część moja przypadła w miejscach uroczych. Dziedzictwo moje podoba mi się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim. Rozkosz jest po prawicy Twojej na wieki. To nie jest tak, że chrześcijanie wskazujemy się na życie w ciągłym cierpieniu, martwianiu się. Chodzi o to, że my swoje spełnienie, swoją rozkosz, swoją radość uczymy się czerpać z Boga, a nie z tego, czego zwykliśmy to robić w przeszłości. No i trzeci doradca, który mówi nam, ale przecież możesz wznieść się wyżej. Możesz być ważniejszy. Możesz pokazać ludziom, że jesteś od nich lepszy. I wiecie, naprawdę jest mnóstwo różnych rzeczy w świecie, które tak naprawdę pozwalają nam poczuć się lepiej. Jak wypadamy źle w jakimś porównaniu, to znajdziemy jakąś inną dziedzinę, w której będziemy lepsi. Nie zarabiasz dużo, to przynajmniej nie wiem, będziesz miał lepsze wykształcenie. Nie masz dobrego wykształcenia, to przynajmniej więcej podróżujesz. Nie podróżujesz wiele, to przynajmniej masz lepszy telewizor. Różne rzeczy. Różne rzeczy po to, żeby poczuć się lepsi od innych. I tak naprawdę takie porównywanie się też wchodzi do kościołów. Wokół siebie widzimy to na co dzień. A powiem wam, że my nawet w chrześcijaństwie możemy popaść w taką ideę, że jesteśmy lepsi, że mamy więcej niż inni. I tak było już też w pierwszym kościele. Apostoł Paweł pisze do Koryntian, do jednego z pierwszych zborów. Obyście się nauczyli nie rozumieć o sobie więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego. Bo co ciebie wyróżnia? Kto ciebie wyróżnia? Co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemuś się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni. Bez nas staliście się królami. Koryntianie byli zborem, którzy szczycili się swoimi przeżyciami duchowymi. Uważali się za lepszych od innych chrześcijan. I łatwo jest pomyśleć też nawet w kontekście naszego życia duchowego, że możemy być lepsi. I powiem wam, i nawet w tym aspekcie Bóg będzie uczył nas, co jest najważniejsze. Apostoł Paweł, zresztą do Koryntian, w następnym liście pisze, w jaki sposób on powstrzymywany jest od tego, żeby nie czuć się wyższym od innych. Bym się z nadzwyczajności objawień nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana by mnie policzkował. Do dzisiaj nie wiemy, co to było. Ale to było raczej coś nieprzyjemnego. Bo raczej coś, co go bardzo uskwierało. Coś, czego chciał się pozbyć. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie, lecz powiedział, dość masz, gdy masz łaskę moją. Bo pełnia mojej mocy okazuje się w słabości. Więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dość masz, gdy masz łaskę moją. To jest zawołanie chrześcijan. Dość mamy, wystarczy nam, kiedy mamy łaskę Bożą. Chrystus powiedział, że tak naprawdę to jest los, który nas czeka. Że powinniśmy być zadowoleni, powinno nam wystarczyć, jeżeli będziemy podobni do Niego. I wspaniale jest myśleć o tym, że podobni jesteśmy do Niego w uzdrawianiu, w czynieniu cudów, ale On, mówiąc o podobieństwie, ujął to w zupełnie innym kontekście. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia Mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. Wystarczy. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Więc jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Wystarczy nam, jeżeli spotka nas taki los jak Chrystusa. Wystarczy nam, jeżeli pójdziemy jego śladem. Kiedy Jezus żegnał się z uczniami, kiedy mówił, przyszedłem po to, żeby objawić wam Ojca. Filip mówi, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy. A wystarczy nam. I to jest naprawdę zawołanie chrześcijan. Boże, objaw się nam, a to nam wystarczy. Boże, pokaż swoją chwałę, swoją łaskę, a to nam wystarczy. Ale ci trzej, lepiej, więcej, wyżej, będą robili wszystko, żeby tę prawdę przed nami ukryć. Żeby ukryć przed nami to, co najważniejsze. Żeby nas wpędzić w wir szukania coraz większych ilości dóbr materialnych, a zaspokajania wszelkich swoich potrzeb, pragnień czy pożądliwości, czy dowodzenia swojej wartości w rzeczach duchowych i nieduchowych, po to, żebyśmy stracili z oczu to, co najważniejsze. Prostota to tak naprawdę nic innego, jak rozprawianie się po kolei z każdym z nich, po to, żebyśmy na nowo mogli zobaczyć, co jest najważniejsze. A może bardziej konkretnie, kto jest najważniejszy. Że to Bóg, a nie dobra materialne są źródłem. Że to Bóg, a nie przyjemności dają spełnienie. Że to Bóg, a nie wywyższanie się nad innymi jest miarą naszej wielkości. Jak myślałem nad metaforą na to dzisiejsze kazanie, skończyło się tym, że przewróciliśmy trochę nasz dom do góry nogami. Nie wymyśliłem niczego szczególnie oryginalnego, bo często mówi się, że mamy poletko swojego życia. Ale pomyślałem, że to jest dobry obraz tego, co my robimy ze swoim życiem. Wyobraźcie sobie swoje życie jak ogród i kiedy popatrzymy na nie, jak ono wygląda teraz, jak mogłoby wyglądać, to tak naprawdę myślę, że wielu z nas ma tam już niewiele wolnego miejsca. Bo wypełniliśmy swoje życie różnymi rzeczami, które mają nam dać poczucie, że mamy więcej. I prostota tak naprawdę polega na tym, że powoli tych rzeczy się wyzbywamy. Czasami jest tak, że jeżeli my sami nie będziemy chcieli się ich wyzbywać, Bóg potrafi sięgnąć po nie i wyciągnąć je z naszego życia. Po to, żeby uczynić w nim trochę miejsca. Po to, żeby uczynić w nim trochę przestrzeni na to, co najważniejsze. Czasami może być tak, że nawet wszystko, co zdobyłeś w sensie majątkowym, możesz stracić. Nawet za sprawą Bożą. Po to, żebyś zobaczył, że tylko On się liczy. Jeżeli ty o tym nie wiecie, zapytajcie naszego pastora Mirka. On wam o tym powie. Często jest tak, że wypełniliśmy swoje życie różnymi rzeczami, które mają to życie uprzyjemniać albo upiększać. Różne kwiaty, które nam się podobają, różne rzeczy, które sprawiają nam przyjemność. I jesteśmy gotowi pójść daleko, zrobić wiele, żeby one znalazły się w naszym życiu. I później zostają pozostałości tego. Różne przyjemności, których kiedyś zażywaliśmy, które teraz tylko zaśmiecają nasze życie. Różne rzeczy, które widzieliśmy u innych, które nam się podobają, ale później tak naprawdę przestają być aż tak powabne. Powiem wam, Bóg również będzie gotowy sięgać po nie, po to, żeby oczyścić nasze życie z rzeczy, które są w nim zbędne. Po to, żeby nie było w nich rzeczy, które chociaż wydają się atrakcyjne, tak naprawdę nie dają nam spełnienia. Aż zostanie zostawać niewiele. Zacznie zostawać niewiele. Aż zostaną rzeczy, które dla nas są najważniejsze. Rzeczy, z którymi się utożsamiamy. Rzeczy, które stanowią o naszej wartości. Rzeczy, które mają po nas zostać. Rzeczy, które są naszym dokonaniem. Jak słyszeliście w świadectwie Piotra, może się zdarzyć, że nawet to Bóg zdecyduje się nam zabrać. To nie jest obraz, który chcemy widzieć. Że ktoś posprząta ogród, który tak przez wiele lat gromadziliśmy i zapełnialiśmy różnymi rzeczami. Ale Bóg nie robi to po to, żeby nas pozbawić, ale żeby nam dać. Wiecie, świat, kiedy mówi o prostocie, bo świat dużo mówi o upraszczaniu swojego życia, tak naprawdę zatrzymuje się na tym ostatnim kroku. Mówi, znajdź rzecz, która jest dla ciebie najważniejsza. Znajdź to, co dla ciebie będzie spełnieniem i tą jedną rzecz pielęgnuj. I wielu ludzi naprawdę bardzo sobie poprawia życie, ograniczając się od dóbr materialnych i od pogoni za różnymi przyjemnościami. Dlaczego więc Bóg decyduje się czasami nawet to, co dla nas byłoby najważniejsze z naszej perspektywy odebrać? Dlatego, że On chce, abyśmy w naszym życiu zajęli się tym, co dla Niego jest najważniejsze. Bo jest przekonany, że dopiero wtedy, kiedy będziemy zajmowali się Jego sprawami, zobaczymy, o co w tym życiu naprawdę chodzi. Bóg nie chce, abyśmy upraszczali swoje życie dla samej prostoty. Chce, żebyśmy zrobili w swoim życiu miejsce dla tego, co najważniejsze. A co jest najważniejsze? Wystarczy otworzyć Biblię, to naprawdę nie jest żadną tajemnicą. W kazaniu na górze Jezus mówi: nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przeodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają. Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. Jezus na wiele sposobów mówi wam, mówi nam, mówi mi, jednego wam potrzeba. Wiecie, to jest taka moja nowa definicja chrześcijanina. Chrześcijanie to ludzie, którym tylko jedno w głowie. I mężczyznom, i kobietom. Chrześcijanie to ludzie, którzy uczą się w swoim życiu skupiać tak bardzo na tym, co najważniejsze, że są gotowi rezygnować, upraszczać, wyzbywać się ze swojego życia rzeczy, które by odwracały ich uwagę. Jezus na wiele sposobów mówi, słuchajcie, chodzi tylko o jedno. Jednego tylko potrzebujecie. Kiedy był w domu Marii i Marty, kiedy Maria była u jego stóp, żeby go słuchać, a Marta próbowała ogarnąć cały ten domowy chaos związany z pobytem tylu wielkich, znamienitych gości i przychodzi do Jezusa z takim wyrzutem, czemu nie powie Marii, żeby jej pomogła, Jezus mówi, niewiele potrzeba, bo tylko jednego. I Maria dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Kiedy prosili go o to, żeby rozstrzygał sprawy majątkowe, Jezus mówi, ale uważajcie, komu poświęcacie swoje życie, bo nie można służyć dwóm panom. Żaden sługa nie może służyć dwóm panom, gdyż jednego będzie nienawidził, a drugiego miłować będzie. Jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Możecie mieć tylko jednego pana. Kiedy później przyszedł do niego bogaty młodzieniec, który żył pobożnie, który robił wiele wielkich rzeczy, Jezus, czytamy, z miłością spojrzał na niego i mówi: jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Więc w pewnym sensie prostota ma nas doprowadzić do miejsca, w którym jedno będzie się liczyło. To, co najważniejsze. I będziemy gotowi podporządkować wszystko, żeby tą jedną rzecz pielęgnować, aby ona rosła, aby wzrastała. Gdzie będziemy gotowi patrzeć na inne życie innych ludzi, uczyć się na siebie, od siebie nawzajem, co to znaczy trwać w tym jednym, co najważniejsze. I będziemy dbali o to, żeby ta jedna rzecz miała jak najlepsze warunki do rozwoju, w porę i nie w porę, w czasie dobrym i w czasie złym. I po pewnym czasie wiecie, co się stanie? Że to nie my będziemy o tę rzecz zabiegać, ale ta rzecz będzie nas chronić. Kiedy będziemy szukać Królestwa Bożego, gotowi upraszczać swoje życie ze wszystkich innych rzeczy, bo później wszystko inne, co ważne, co potrzebne, zostanie nam dodane. Jezus, kiedy mówi o Królestwie Bożym, w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza mówi: podobne jest królestwo do skarbu ukrytego w roli, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę, bo dla niego jedno jest najważniejsze. Podobne jest królestwo niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją, bo jedno jest najważniejsze. I mówi, podobne jest królestwo do ziarna gorczycy, najmniejszego ziarna, jakie znali wcześniej ludzie, jakie potrafili sobie wyobrazić, który człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie. Wydaje się początkowo najmniejsze, ale kiedy zatoczone opieką, kiedy ktoś dba o to, żeby ono dorosło, staje się drzewem. I to tak wielkim, iż ptaki zlatują się i gnieżdżą się w gałęziach jego. Wiecie, na tym polega prostota. Prostota jest niełatwa, prostota jest trudna. Prostota tak naprawdę na początku wydaje się niepraktyczna i czymś bardzo małym. Bo zamiast gromadzić więcej, zaczynamy się pewne rzeczy wyzbywać. Zamiast szukać przyjemności, zaczynamy z pewnych przyjemności rezygnować. Zamiast dowodzić swojej wartości, godzimy się na to, żeby nie gonić za tym, co ma nas uczynić wielkimi w oczach innych ludzi. A zaczynamy koncentrować się na rzeczy jednej i najważniejszej. Ale gdy robimy to stale, gdy robimy to konsekwentnie, ta jedna najważniejsza rzecz zaczyna później błogosławić nasze życie. Chrześcijaństwo jest dziwną rzeczą, bo odwraca porządek tego świata. W chrześcijaństwie naprawdę mniej znaczy więcej. Czasami cierpienie znaczy lepsze życie. I czasami ukorzenie się przed innymi znaczy być wywyższonym ponad nich. I wiem, że nie zawsze łatwo jest usłyszeć coś takiego w kościołach. Bo wolimy mówić o tych rzeczach, o których przywykliśmy słuchać. I powiem wam, jeżeli znajdziecie się w kościele, także u nas, i będzie kazanie, z którym jedynym wnioskiem, jaki będzie można wyciągnąć, to, że Bóg chce, abyśmy mieli więcej, aby nam się żyło lepiej, abyśmy byli ważniejsi od innych ludzi, to proszę was, uważajcie. Bo nie jestem pewien, czy to jest przesłanie Pisma Świętego, czy rzeczywiście taki głos powinien rozlegać się w kościołach. Bo Bóg, którego znajdujemy w Biblii, ze względu na to, że nas kocha, czasami gotów jest postępować zupełnie inaczej. Tak, Bóg zaspokoi twoje prawdziwe potrzeby. On zadba o to, żebyś przeszedł przez to życie, mając co jeść. Ale nie znaczy, że będzie dawał ci wszystko, co chcesz. Bóg będzie dbał o to, żeby przeprowadzić cię nawet przez największe cierpienie, żeby dać ci siłę, aby to znieść. Ale nie znaczy, że będzie cię chronił przed każdym cierpieniem i dbał o to, żebyś zawsze czuł się przyjemny, usatysfakcjonowany. Bóg wywyższy cię w swoim czasie, ale to nie znaczy, że wszyscy ludzie wokoło będą patrzeć na ciebie jak na nie wiadomo co, tylko dlatego, że jesteś chrześcijaninem. Bóg, którego znajdujemy w Piśmie Świętym, Bóg, którego znamy, którego wielu z was zna osobiście, I świadectwa, które tu składamy, mówią o tym. Tak świadectwo, które składał Piotr, wiele innych. Jest Bogiem, który czasami nie zawaha się odebrać nam czegoś po to, żeby dać nam to, co najważniejsze. Apostoł Paweł pisze: bracia, ja o sobie samym nie myślę, że już osiągnąłem, że już pochwyciłem, ale jedno czynię. Skupiam się na tym, co najważniejsze. Zapominam o tym, co za mną i zdążam do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Wiecie, jeżeli chodzi o prostotę, o utrzymywanie przed sobą tego, co najważniejsze, to jako kultura, nawet jako chrześcijaństwo upadliśmy, polegliśmy z Kretesem. I powiem wam, że mówienie o prostocie w dzisiejszym świecie przypomina kopanie leżącego. Bo naprawdę nie trzeba szukać daleko przykładów. Ja wystarczy, że spojrzę na swoje życie, w którym wcale tej prostoty nie jest tak dużo, jak myślę powinno być, jak Bóg mi pokazuje, że powinno być. Mela zapytała mnie wczoraj, kiedy przygotowywałem rozważania na temat prostoty, czy trudno jest znaleźć jakieś fragmenty w Piśmie Świętym na ten temat. To aż się prawie roześmiałem. Wcale nie jest trudno. Wystarczy otworzyć Biblię i praktycznie każdy fragment, każda historia konfrontuje nas, to, co myśmy zrobili ze swoim życiem, a to, jak Bóg chce, aby ono wyglądało. Ale to kazanie, chociaż może jest konfrontujące, nie chodzi w nim o to, żeby nam dokopać. Nie chodzi o to, żeby kopać leżącego. Nie chodzi o to, żeby nas pognębić. Nie chodzi o to, żebyśmy wyszli i pomyśleli sobie, jakimi my jesteśmy fatalnymi chrześcijanami, bo my chcemy mieć więcej, bo chcemy czuć się lepiej, bo chcemy być ważniejsi od innych. W takiej kulturze się wychowaliśmy, w takich domach wyrośliśmy, w takich kościołach czasami żyjemy. A powiem wam, Bóg chce dla nas czegoś innego. On chce, abyśmy mieli przed sobą to, co najważniejsze. Więc w jakimkolwiek jesteś w momencie swojego życia, jakkolwiek leżysz, ja nie chcę cię kopać. To kazanie jest po to, żebyśmy zebrali się na siłę, aby wstać, aby się podnieść. I może nie od razu tak jak Paweł, że będziemy dążyli bez patrzenia na boki do tego, co tylko w górze, ale żebyśmy pomyśleli o tym, że w życiu liczy się tylko jedno. I tak naprawdę, chociaż było wiele fragmentów Pisma Świętego, wiecie, nie próbujcie ich wszystkich zapamiętać. Jeżeli chcecie, otwórzcie Pismo Święte, Duch Święty przypomni wam wszystko, co powinniście wiedzieć. Jezus Chrystus nam to obiecał. Z całego kazania zapamiętajcie tylko jedno. To, co najważniejsze.